Jest godzina 9:13 i tym razem jesteśmy bardziej spóźnieni, ale mamy połączenie z redaktorem Janem Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu też. Jeżeli chcę, aby wrócił do mnie dobry humor, to oglądam filmy przedwojenne. Oglądam Trendowatą, którą znam na pamięć, i wszystkie inne filmy uważane za kiczowate. Bardzo często w tej sytuacji mogę powiedzieć, kocham kicz. Ale dzisiejsza rzeczywistość nie jest tak filmowa. To znaczy, może jest filmowa, tylko może brak takich filmowców, którzy by ją przedstawili we właściwym świetle. Niedawno pseudonim Leni Riefenstahl zyskała pewna niemiecka dziennikarka z programu telewizji ARD, pani Annette Dittert, na co dzień mieszkająca na Łodzi, na Tamizie i w swoim mieszkaniu w Hamburgu, która sporządziła, bo tego się inaczej nie da powiedzieć, reportaż pod tytułem Dokąd dryfuje Polska, a także wywiad, który jest do obejrzenia na stronie ARD, czy Polska jest jeszcze państwem prawa. Ten wywiad przeprowadziła pani Annette Dittert z Piotrem Burasem z think tanku European Council of Foreign Relations, którym to wywiadzie pokazany jest straszny duce tego narodu, czyli pan Kaczyński, i ze smutkiem zostało stwierdzone w trakcie tej rozmowy, że to nie tylko za ścianek z jakiejś wschodniej ściany głosuje na Kaczyńskiego, to że on ma poparcie ludzi młodych, także i inteligentnych, i wykształconych, i co gorsza, klasy średniej, dlatego że klasa średnia, twierdził pan Buras, wspierany przez panią Annette Dittert, bardzo jest konflikt z najwyższą klasą ludzi bardzo bogatych. Oczywiście nie padło żadne pytanie, skąd ci bardzo bogaci pochodzą, dlaczego są bardzo bogaci i dlaczego tamci inni uważają, że to jest niedobrze dla ich biznesu. To jest inna już historia. Komentarzy w ARD na razie brak, poza jednym wpisem jakiegoś telewizora ze Szwajcarii, który mówi, że czegoś równie jednostronnego on nie widział i nie słyszał. No proszę, no jednak bywa coś ciekawego także w niemieckiej telewizji. I dobrze wiedząc o tym, jak media niemieckie przedstawiają sprawy polskie, nie tylko telewizja, bo w końcu w Niemczech jest także radio, wydawane są gazety i tygodniki, postanowiłem z dość dużą grupą ludzi, których uważa się za decydentów z mojego pięknego miasta, w którym mieszkam, czyli z niemieckiego Zgorzelca, udać się na w pełni trzydniową, a właściwie trwała 4 dni, ale 2 pełne dni były w tym programie, wycieczkę do Polski. Jechaliśmy autokarem przez cały kraj, na szczęście nie padał deszcz, nie było ciemno, świeciło słońce, można było od czasu do czasu coś zobaczyć, ponieważ autostrada zabudowana została ścianami, jak to ja nazywam, ścianami płaczu. I w gruncie rzeczy naprawdę można tylko płakać, że nie widzi się krajobrazu, sunąc na wysokim miejscu, siedząc w autokarze przez polską równinę. Ale po przyjeździe do Warszawy wylądowaliśmy w bardzo dobrym hotelu, z którego wszyscy byli zachwyceni do końca. Nie wiem, czy mogę wymienić nazwę, no bo w końcu powiedzą, że uprawiamy plamę, to może sobie na razie daruję, chyba że będę miał posiłkowe pytanie. I następnie wjechaliśmy na 30. piętro pomnika Józefa Stalina, żeby spojrzeć stamtąd na całą Warszawę, żeby można było zobaczyć, gdzie jest Stadion Narodowy, gdzie było getto, o to mnie się pytano, gdzie jest Starówka, o to mnie się pytano, gdzie jest opera, o to mnie się pytano, i obejrzeliśmy to miasto z lotu ptaka, ale dopiero w niedzielę. Planowałem to w zasadzie pokazać w sobotę, ale w sobotę była długa noc w muzeum, w związku z tym były bardzo długie kolejki, które mierzyły kilka kilometrów, więc moi zmęczeni podróżą goście nie bardzo mieli na to ochotę. Byliśmy w tej Warszawie wszędzie, oczywiście już wymieniłem Stare Miasto, byliśmy na Starym Mieście, byliśmy w tym miejscu, gdzie był mur getta warszawskiego, byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tylko jedna z uczestniczek w tym muzeum nie była, ponieważ nie chciała tego oglądasz. Nie wiem, co miała na myśli. Nie przeprowadziłem z nią wywiadu. Nie chciałem naruszać jej intymności. Wszyscy nie byli. I wyszli stamtąd bardzo, bardzo ciszy. To było dość duże zaskoczenie. Podchodzi jeden z uczestników do mnie i tak, słyszałem o powstaniu, ale przecież o powstaniu w getcie, o powstaniu warszawskim nie słyszałem. Mówię o ludziach, którzy są, czy byli decydentami, którzy są ludźmi wykształconymi i mają znacznie większe pojęcie o Polsce od każdego małego Johana czy Helmuta. Po prostu są to ludzie do tego mieszkający nad granicą polską. Jeden z nich poprosił mnie wczoraj, spotkawszy się ze mną, żebym mu zostawił literaturę na temat powstania warszawskiego. No więc poleciłem mu rozmowy z Kapem Kazimierza Moczarskiego, poleciłem mu książkę Aleksandry Ritchie, Warsaw 1944, która nie jest niestety przetłumaczona z tego, co sprawdziłem na niemiecki. I te pytania. To naprawdę to stare miasto było zrównane ziemią? Tu nie stał dom, tutaj był kamień na kamieniu, to zamek jest imitacją, a przecież w środku to wszystko tak ślicznie wygląda. No może za bardzo się świeci to złoto umieszczone na stukach. Tych pytań było bardzo wiele. Łazienki, czy były zniszczone? Nie. Uczucie ulgi. I koncert Chopina. I ci ludzie na trawie oglądali chmury, zamek, później zamknęli oczy, później słuchali muzyki i byli szczęśliwi, naprawdę szczęśliwi. Potem podeszliśmy do Belwederu. Przed Belwederem pomnik Piłsudskiego. To ten dyktator, spytał mnie się ktoś. Ja mówię, nie, to nie jest dyktator, to był marszałek Polski, któremu kraj ten zawdzięcza swoją niepodległość. No i później powrót do domu i rozmowy między nimi w autobusie i teraz na miejscu. I teraz lista lektur. No to chyba bardzo dobrze udał się ten wyjazd.
40 Niemców z Gorzelca razem z redaktorem Janem Bogatko wizytowało Warszawę, a tak na marginesie. Jakie są książki przetłumaczone na niemiecki dotyczące powstania warszawskiego?
No, znalazłem w zasadzie, bo szukałem też pobieżnie, więc Kazimierza Moczarskiego Kindle wydał rozmowy z Katem. Były zresztą wielokrotnie wydawane. A o samym powstaniu warszawskim jest książka Włodzimierza Borodzieja The Warschau Aufstand 1940. To jest to, co znalazłem. Nie znalazłem niczego więcej. Może źle szukałem. Może szukałem zbyt pobieżnie. Będę dzisiaj szukał dogłębniej. Wiem, że było bardzo dużo materiałów, dużo artykułów i dużo referatów wygłaszanych przy okazji różnych kongresów. Sam byłem na jednym z takich kongresów. To był taki już dziś nieistniejący, ale o bardzo dobrej opinii. W Mülheim nad Rurą to był ośrodek ewangelicki, w którym były spotkania z Polakami. I na jednym z takich spotkań wystąpił jeden z panów, który właśnie opowiadał o powstaniu, myląc wszystko kompletnie, i wyszło z tego, że w powstaniu w getcie zginęło 250 tysięcy ludzi, a rabin kolonii, który był na tym obecny, wystąpił ze stwierdzeniem, że obóz Auschwitz został zbudowany tam dlatego, że po prostu w Oświęcimiu mieszkało bardzo dużo antysemitów i to wtedy nie przeszkadzało w działalności tego obozu. Pamiętam, poprosiłem wtedy o przyniesienie mapy Rzeszy Wielkoniemieckiej z 1942 roku, która została przyniesiona i na tej mapie było widać wyraźnie, że Oświęcim, nazywany już Auschwitz, leżał w Rzeszy. To miało tę konsekwencję, że z tych miast włączonych do Rzeszy przeważnie inteligencja była usuwana nie tylko w ramach akcji przeciwko inteligencji, ale w ramach powszechnego programu wypędzeń. To samo miało miejsce w Wielkopolsce, to samo miało miejsce w Łodzi. Od tego czasu już nie miałem zaproszeń do Mülheim nad Rurą.
A wszystko jest problemem edukacji. Czy zaglądał pan kiedyś do podręczników, z których niemieckie dzieci uczą się historii?
Zaglądałem. No tam jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o historię, oczywiście o Holokauście. I niewątpliwie Niemcy uważają się za winnych tych wszystkich zbrodni, przy czym mówi się tak, to jest nasza niemiecka wina, ale zaraz się mówi naziści i to po prostu można tłumaczyć różnorako. Niektórzy tłumaczą to, że chodzi o rozwodnienie tej winy, że to nie byli Niemcy, nie, a to robili naziści. Wydaje mi się, że bardziej polityczno poprawni Polacy używają tych określeń niż Niemcy. Kiedyś rozmawiałem z kimś z bardzo poprawnym politycznie polskim dziennikarzem i on właśnie mówił o tych nazistach i tak dalej, więc ja powiedziałem, rozumiem, teraz nadeszła pora, żeby pisząc o rozbiorach Polski powiedzieć, że dokonali tego Fryderycjanie, Kataryniarze i Mario Teresiarze.
I tym optymistycznym akcentem, nie optymistycznym, nie wiem dlaczego powiedziałem optymistycznym, ale tym akcentem zakończył swoją korespondencję Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję, ale w takim razie pozostaniemy w takim klimacie historycznym. Nie wiem, czy pan kiedyś miał okazję posłuchać zespołu Robodrom. To jest, młodzi ludzie zaśpiewali piosenkę, może te słowa nie są aż tak bardzo mądre, ale w każdym razie dotykają pewnej historycznej postaci. To jest przebój taki, którego słuchają ci, którzy nie skończyli 18 roku życia, ale teraz i my słuchamy dzięki nim tego przeboju. To jest zespół, jak on ten zespół się nazywa? Robodrom, taki zespół, a skoro o młodych ludziach mowa, to na Jarmarku Wnet będzie też z książką swoją własną Józef Skowroński. Książka ma tytuł Gol, a być może też będzie autorka książki o Alfabet Niepodległości Anna Skowrońska. Tak trochę rodzinnie to zabrzmiało. Jest godzina 9:28. Radio Poranku. A w studio 26-letni prowokator Jakub Wiech, portal Energetyka 24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zagadka Piotra Niewiechowicza. Co to była za prowokacja i kim jest Piotr Niewiechowicz?
Tak, Piotr Niewiechowicz jest to fikcyjny ekspert, którego wykreowaliśmy w ramach portalu Energetyka 24. Jest to twór jakby stworzony na gruncie w zasadzie głównie serwisu Twitter. Tam założyliśmy mu konto. Stworzyliśmy mu bardzo krótką, zwięzłą, pełną luk biografię. Pan Piotr był inżynierem związanym z sektorem ropy i gazu, który miał też związki z Polską i ze Stanami Zjednoczonymi. No i właśnie za pośrednictwem serwisu Twitter rozpoczęliśmy budowę legendy pana Piotra. On pisał tweety dotyczące właśnie spraw energetycznych.
Kiedy rozpoczęliście kreację pana Piotra Niewiechowicza?
To był grudzień ubiegłego roku, koniec grudnia ubiegłego roku, natomiast no, tutaj chciałbym zaznaczyć, że na jego kreację poświęcaliśmy bardzo mało czasu, to czasami było 5-10 minut dziennie, były też okresy, kiedy w ogóle nie, to konto leżało odłogiem, wtedy tłumaczyliśmy ten fakt wizytą pana Piotra w Stanach Zjednoczonych, więc to były bardzo nieregularne prace, można powiedzieć.
Ale takie tweety, od czasu do czasu tweet, pan Piotr coś mówi.
Tak jest, od czasu do czasu krótka wiadomość, krótka informacja. W sumie w trakcie 6 miesięcy operowania tego konta opublikowaliśmy około 260 tweetów, więc to jest bardzo, bardzo niewielka ilość, porównując to do innych użytkowników tego serwisu, czołowych dziennikarzy, gdzie te tweety idą w dziesiątki tysięcy.
I rozumiem, że pan Piotr Niewiechowicz zaczął mieć obserwatorów.
Tak, po jakimś czasie branża energetyczna, z racji tego, że jest to dosyć wąskie środowisko, zauważyła, że pojawił się nowy człowiek w jej obrębie. No i informacje, które pan Piotr udostępniał, jakby zwróciły uwagę dziennikarzy, polityków, prezesów spółek. I tak pan Piotr zbudował skromne, ale istotną grupę.
Ale pan Piotr miał informacje, te tweety, informacje prawdziwe, informacje...
To różnie było, różnie bywało. Znaczy, generalnie staraliśmy się, żeby te informacje były takim, powiedzmy, kronikarskim działaniem, które tam odnotowywało pewne wydarzenia istotne dla branży. No i w oparciu o to właśnie budowaliśmy cały przekaz pana Piotra.
I potem daliście panu Piotrowi zadanie.
Tak, potem w zasadzie te zadania, można powiedzieć, że same na nas spłynęły, przynajmniej niektóre. Po jakimś czasie do pana Piotra w ramach komunikacji bezpośredniej świadczonej właśnie przez serwis Twitter odezwał się jeden ze współpracowników jednego z ministrów, który zaczął z nim nawiązywać dialog. I w ramach tego dialogu ujawnione zostały informacje, których na próżno było szukać wtedy w obiegu publicznym. No i tak pan Piotr wszedł w posiadanie wrażliwych danych dotyczących jednej z najważniejszych inwestycji w historii Polski. Mowa tutaj o gazociągu Baltic Pipe. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że ta prowokacja naprawdę jest już pełnoprawną prowokacją, że zadziałała i że trzeba ubrać to naprawdę w poważne ramy takiego tekstu, jaki opublikowaliśmy właśnie na łamach energetyki.
Chce pan powiedzieć, że urzędnik jednego z ministerstw zaczął przez tweet poznanemu człowiekowi dawać informacje, które są informacjami wrażliwymi?
Zgadza się. Z tego, co się orientujemy, to znaczy na pewno te informacje, które tam zostały udostępnione, bo to oczywiście też trwało. To, tak jak mówiłem, 6 miesięcy to konto działało. I te informacje napłynęły do pana Piotra Niewiechowicza właśnie nie będąc dostępnymi na dany moment, kiedy one tam trafiły, w obiegu publicznym.
Jakie to informacje?
To były oceny dotyczące prawdopodobieństwa realizacji harmonogramu projektu Baltic Pipe, więc to były dane kluczowe, jeżeli chodzi o całe to przedsięwzięcie. Trzeba zaznaczyć w tym momencie, że każde opóźnienie tej realizacji Baltic Pipe'u może oznaczać dla Polski konieczność negocjacji ze stroną rosyjską w kwestii dostaw gazu. Więc dane, które dotyczyły prawdopodobieństwa wypełnienia harmonogramu tego projektu, no są kluczowe z naszej perspektywy dla bezpieczeństwa państwa.
Ale ten urzędnik mówił, że może być opóźnienie?
Ocenił prawdopodobieństwo z racji, no tutaj wszedł już, weszliśmy już w takie szczegóły, że uznaliśmy, że dla bezpieczeństwa Polski nie będziemy ujawniać wszystkiego tutaj, co zostało dokładnie powiedziane.
Czy zdradzał tajemnicę państwową?
To jest mocne sformułowanie, natomiast owszem, te informacje były niejawne, w tym sensie, że nie były w obiegu publicznym, natomiast, no tak jak to opisaliśmy w tekście, dotarły do nas za pośrednictwem Twittera, dotarły do człowieka stworzonego fikcyjnie, którego weryfikacja zajęłaby maksymalnie 30 sekund, bo Piotr Niewiechowicz jest postacią, która nie posiada żadnej udokumentowanej działalności poza tym, co robił na portalach społecznościowych. Samo nazwisko Niewiechowicz jest fikcyjne, takiego nazwiska nie ma w Polsce. Co więcej, w ramach swojej działalności pan Piotr nigdy nie ujawnił zdjęcia swojej twarzy, więc to już jest też, daje pewne świadectwo, komu można ufać. No to jeżeli ktoś nie pokazuje swojego wizerunku, tylko tam jego część, tam na zdjęciu profilowym pana Piotra widniał jego krawat i tors, to świadczy, że no, to konto jest podejrzane, a tutaj nie zapaliła się nikomu ta czerwona lampka.
Ale może ten urzędnik był też fikcyjnym urzędnikiem, czy sprawdziliście i ten urzędnik, który przekazywał te informacje z rzeczywistym człowiekiem, który pracuje w ministerstwie.
Zweryfikowaliśmy to i z naszych informacji, nasze informacje są po prostu potwierdzone nie tylko w ramach tutaj serwisów rządowych, ale także w ramach innych.
Czyli jest i pracuje nadal.
Tak, tak, tak.
A teraz problem dziennikarski jest, no dobrze, to jest facet, jest źródłem informacji.
Tak, to jest, znaczy to jest źródło...
Która jest, rozumiem, prywatną korespondencją na koncie Twittera.
Tak.
I teraz ujawnienie źródła informacji, jak sobie z tym...
To znaczy, to nie traktowaliśmy jako źródło naszej informacji. To nie chcieliśmy tych informacji używać do naszej pracy w tym sensie, że posiłkować się nimi przy tworzeniu tekstów. Chcieliśmy po prostu wykazać, że takie informacje mogły zostać przekazane nie tylko Piotrowi Niewiechowiczowi, ale także innym tego typu projektom, które mogły być kierowane przez wywiady państw obcych.
I to... No skoro wy żeście w portalu Energetyka 24 wymyślili taką prostą prowokację, to ktoś może bardziej skomplikowaną i...
Podmioty, które mają dostatecznie dużo środków, czasu i bazy, jeżeli chodzi o informacje do budowania tego typu prowokacji, okazało się, że mogą zrobić to z łatwością. I tutaj niekoniecznie muszą to być obce wywiady, to mogą być też prywatne firmy świadczące usługi wywiadu gospodarczego. To może być naprawdę cały wachlarz różnych instytucji, które mogą to zrobić z łatwością.
I była po tym waszym artykule jakaś reakcja ze strony czynnika oficjalnego? Ktoś się do was zgłosił, coś powiedział, jakieś konsekwencje ktoś poniósł?
Jak na razie, a tutaj już mija, zdaje się, 30 któraś godzina po publikacji tego tekstu, nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnej odpowiedzi ze strony rządu.
Ale wszystko, co powiedziałeś w wywiadzie w Radiu Wnet, jest prawdziwe.
Tak. To jest to samo, co napisaliśmy w tekście na serwisie Energetyka 24.
Ale to nie jest element kolejnej prowokacji.
Nie. To już nie jest taka incepcja, że budujemy prowokacji na prowokacji. To już staramy się po prostu w tym momencie naświetlić to, do czego doszliśmy, z obawy o to, żeby takie sytuacje już nie miały miejsca w przyszłości. No, prześwieca w tym momencie dbałość po prostu o obieg informacyjny branży, która jest newralgiczna dla bezpieczeństwa kraju, więc staramy się...
No ale to bo Gazprom ma miliony euro, dolarów na to, żeby dezinformację wprowadzać, a wy po prostu ciach i już.
No myśmy to zrobili niewielkim kosztem, tak.
Czy ten fikcyjny Piotr Niewiechowicz też publikował jakieś artykuły?
Tak, Piotr Niewiechowicz opublikował tekst na jednym z największych portali branżowych, biznesowych w Polsce. To też okoliczności opublikowania tego tekstu również są wstrząsające, gdyż w ramach właśnie naszej prowokacji zarzuciliśmy taką przynętę, można powiedzieć. Napisaliśmy jednego tweeta o tym, że pan Piotr jest w posiadaniu pewnych informacji dotyczących relacji, jakie mogą mieć morświny do gazociągu Baltic Pipe. I niedługo po tym, po opublikowaniu tego tweeta, zapytaliśmy kilka redakcji, czy zgodziłyby się opublikować nasz tekst. No, odezwała się jedna, która od razu powiedziała, że tak, z chęcią. Więc,
ale wasz, czyli Energetyki 24?
Nie, Piotra Niewiechowicza.
Tak. Okej, okay, że nie używaliście loga swojego.
Nie używaliśmy, w żadnej sytuacji nie popieraliśmy Piotra Niewiechowicza brandem, czy Energetyki 24, czy naszymi nazwiskami. To cały czas był Piotr Niewiechowicz i tylko Piotr Niewiechowicz. Więc postać, no tak jak wspomniałem wcześniej, możliwa do zweryfikowania w ciągu 30 sekund, wystarczyło wpisać w wyszukiwarkę nazwisko, żeby przekonać się, że taki człowiek nie istnieje, że operuje tylko na serwisie społecznościowym. I cóż. Po jakimś czasie, bardzo krótkim, ten tekst został opublikowany. On pozostawiał bardzo wiele do życzenia pod względem i warsztatowym, i merytorycznym, więc byliśmy bardzo zdziwieni, że on poszedł bez żadnej korekty, bez żadnego komentarza. W zasadzie tak jak go wysłaliśmy, tak został opublikowany na tym portalu.
I dotyczył...
Morświnów i ich relacji do gazociągu Baltic Pipe.
Że nie lubią morświny.
Baltic Pipe stwarza zagrożenie i to może spowodować reakcję środowisk ekologicznych.
Czyli właściwie to jest groźna groźba, bo wiemy, jakie są środowiska ekologiczne.
To jest bardzo istotne, że właśnie w obrębie tej kluczowej inwestycji dla bezpieczeństwa państwa udało się opublikować taki tekst i nikt nie zapytał autora. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby zweryfikować chociaż, kim ten autor jest, co robi i dlaczego w ogóle chciałby taki tekst opublikować.
I jakoś żeście potem ten tekst sprostowali?
Ten tekst uznaliśmy, że z racji właśnie dbałości o interesy państwa w naszym obowiązku leży wyjaśnienie całej sprawy, więc przygotowaliśmy już w ramach Energetyki 24 tekst będący niejaką odpowiedzią na tekst Niewiechowicza, który był rzetelny, merytoryczny, przygotowany zgodnie z materiałami dostarczonymi nas przez ekspertów. Więc ten tekst został opublikowany i jak najbardziej jest dostępny właśnie na Energetyka 24.
I teraz też na portalu niedługo będzie pewno wnet.fm. A jak ten duży portal, nie wiem, czy chcesz wymieniać nazwę tego portalu? Nie chcesz.
Nie.
No nie chcesz wojny.
To znaczy, no, nie będziemy komentować, bo tutaj nie jest to istotne, ważne, że w ogóle takie mechanizmy mogły zajść w branży. To jest dla nas przede wszystkim
ważne. No, jeżeli to jest ważny portal, powiedziałeś duży portal, który zajmuje się tymi problemami, który bez weryfikacji informacji od człowieka, którego nie ma, publikuje artykuł, no to jest... No to jest jakieś poważne świadectwo.
To jest szokujące.
Niepokojące.
I naprawdę, proszę mi wierzyć, byliśmy mocno zszokowani, że nam się to udało. W tym momencie to już naprawdę ta prowokacja była bardzo dojrzałą. Niedługo potem zdecydowaliśmy się ją zakończyć, opublikować rezultaty. I one są oczywiście dostępne. Jak dla nas to jest materiał, który naprawdę nie tylko wystawia pewne świadectwo dotyczące tego, co można zrobić, dysponując skromnymi środkami, ale też według nas jest takim, powiedziałbym, ładunkiem dla dziennikarzy, ładunkiem odpowiedzialności, które oni muszą udźwignąć, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Wierzę głęboko, że to będzie impuls dla środowiska dziennikarskiego, żeby podnieść standardy, żeby odbudować zaufanie czytelników, żeby wdrożyć mechanizmy, które zabezpieczą dziennikarzy przed czymś takim. Bo
no, sprawdzanie źródła to jest podstawowe.
No, dokładnie, to są takie naprawdę, powiedziałbym, rudymentarne elementy warsztatu dziennikarskiego.
Przynajmniej to już nie jest elementarz, czy istnieje źródło, tak? No bo tak, w tym wypadku źródło nawet nie istniało, tak? No bo źródło można kogoś poznać, można komuś uwierzyć, ten ktoś może coś opowiedzieć i my możemy go zacytować, tak? I może to być nieprawdziwa informacja, to się zdarza.
Tak, no nigdy nie pojawiło się pytania na przykład o wykształcenie pana Piotra. Czy
jest
on w ogóle
inżynierem.
Jest inżynierem. No właśnie, czy on jest inżynierem, czy w ogóle zajmował się kiedykolwiek tym sektorem. Także no to naprawdę było dla nas szokujące.
To ja w takim razie też parę komentarzy do rozmowy rolniczej dzisiejszej. Słuchaczka pisze, wieprzowina owszem, ale na jakie inne polskie produkty było embargo? To jeśli chodzi o embargo rosyjskie. Teraz drugie pytanie. Wprowadziła na rosyjskie z polskim bzdura. Kto? Nie wiem. Ukraina. Wprowadziła embargo na rosyjskie produkty z polskimi. To prorosyjska bzdura. Sprostuj. Taki rozkaz dostałem. Prostuję, chociaż pamiętam, że embargo kiedyś Ukrainy na polskie produkty było. To jakiś czas temu i nie był to żaden fake news, tylko prawda. Być może to było jeszcze, to już było po rewolucji i po tym, jak prezydentem Rosji został pan Poroszenko. To tyle moich sprostowań. Bardzo się podoba, radio jest fajne, prawda?
Tak.
No właśnie, też tak uważamy i dlatego od 9 lat jesteśmy, bo Radio Wnet ma 9 lat. Urodziny obchodzimy na jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Plater 29. Serdecznie pana zapraszamy.
Dziękuję. Widziałem tabliczkę piękną tutaj przed redakcją z życzeniami z 2013 roku, że to czwarte urodziny, to bardzo ładnie to wygląda, także ładny kawałek historii.
Jakub Wiech, portal Energetyka 24 lat, 26, był gościem Poranka w net.